Ten pierwszy punkt, o którym mówimy, czyli ta miłość, ona dotyczy nas samych i szczerości. I tutaj się po prostu bardzo dobry mówi, tak jak jest, bez ograniczeń i po bandzie, tak jak było ostatnio.
Po bandzie. I to tało.
No, otworzyliśmy bandę.
Dzisiaj będziemy mówili o regulowaniu ciśnienia. Przyszedł nam ten tytuł do głowy tak troszeczkę instalizował, bo będąc gdzieś w jakiejś tam betoniarni zrobiłem zdjęcie zaworów, które regulują ciśnienie. A w tym samym czasie mieliśmy do przepracowania jedną rzecz związaną z chwilami zwątpienia. I nie tylko twoimi. Były też inne chwile zwątpienia. I wyglądało to właśnie tak jak regulacja ciśnienia pomiędzy dobrem a złem. Ponieważ to jest bardzo istotne, że jeżeli się wychodzi z bardzo głębokiego zanurzenia, to jeżeli my wychodzimy szybko, to następuje dekompresja wewnątrz organizmu i organizm zostaje rozsadzony od wewnątrz. Czyli wychodzenie z tak zwanej głębokiej dupy należy robić powoli i regulując ciśnienie.
No bo to musiał wyciąć.
To jest bardzo istotne. Więc tabelka. Lecimy z tabelki. Tabelka składa się z trzech punktów. Miłość, odwaga i wiara. Dzisiaj tabelka będzie leciała szybciutko, bo są z nami tylko ludzie, którzy już byli tutaj, czyli bywalcy. Skupmy się na miłości w pierwszej części. To jest bardzo istotna rzecz, ponieważ dotyczy bezpośrednio nas. I każdy z nas może tego doświadczyć. Każdy z nas może doświadczyć uczucia, jakim jest miłość. W takiej formie, jakiej powinna być odbierana, czyli miłość do samego siebie. Ale jest bardzo istotne, żeby poczuć to uczucie. Ono w momencie, kiedy my zaczynamy sobie je uświadamiać, dopiero się rodzi. Ponieważ my do tej pory znaliśmy to uczucie miłości w innej formie. Ono się nam kojarzyło z zupełnie czymś innym. A w tej chwili nagle my zaczynamy myśleć o miłości do nas samych, która kiedyś była nazywana egoizmem. A egoizm jest bardzo źle pojmowany w naszej świadomości, w naszym społeczeństwie. On został odrzucony jako coś bardzo negatywnego. Ja wczoraj rozmawiałem z dużym na temat tresury Matrixa. I doszliśmy do momentu, w którym zaczęliśmy mówić o miłości do nas samych, czyli o egoizmie właśnie. I on sam powiedział takie stwierdzenie. Mówi, Andrzej, ale to jest bardzo ważne, ponieważ jak można dawać komuś coś, czego się samemu nie ma? Jak możemy dawać miłość komuś, skoro nie mamy jej dla siebie? To jest bardzo istotny moment, żebyśmy zrozumieli, czym jest tak naprawdę miłość i to uczucie. Miłość jest stuprocentowym, bezwarunkowym zaufaniem. My nie stawiamy żadnych warunków. Po prostu stajemy naprzeciwko siebie i ufamy sobie w 100%. Ufamy sobie i akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Takimi, jakimi obdarzył nas świat ciałem, umysłem, duchami, sposobem rozumowania. Po prostu to, czym jesteśmy, czym zostaliśmy stworzeni, musimy zaakceptować w 100% swoją świadomością. I nie zastanawiać się, czy jakiś inny człowiek może mnie ocenić, bo robię coś źle. I zastanawiać się nad każdym krokiem, czy wykonuję go dobrze, bo ktoś z boku stoi i mnie obserwuje i może sobie pomyśleć, ale ten człowiek robi krzywe kroki. My musimy ufać sobie do takiego stopnia, że wszystko to, co robimy, jest dobre dla nas. Bez oceniania tego w żaden sposób. Bez próby w jakiś sposób kontrolowania tego, co robimy, bo ktoś może na to spojrzeć i ocenić to źle. Nas inni w ogóle nie interesują. W pierwszej kolejności musimy być my w naszym życiu. Żeby w pierwszej kolejności zaistniał nasz status na pierwszym miejscu, my musimy siebie pokochać i zaufać sobie w 100%. Musimy czerpać energię z tego, że siebie kochamy. Musimy wzbudzić sobie wiarę w siebie. Bo kim będziemy, jeżeli nie będziemy wierzyć w siebie. Brak wiary powoduje, że rzecz, którą nie wierzymy, nie istnieje w naszym życiu. Jak możemy oczekiwać od życia, od świata, od tego wszystkiego, co nas otacza, żeby sprawiała nam przyjemność, jeżeli my sami w siebie nie wierzymy i nie wierzymy w to, czego pragniemy? To jest pierwszy krok, który należy wykonać. Uwierzyć w siebie, zaakceptować siebie i pokochać siebie takim, jakim jesteśmy. Po prostu. Wtedy dopiero można zacząć zastanawiać się nad tym, jak chcielibyśmy, aby nasze życie wyglądało. Co nam sprawiłoby przyjemność? Co nam sprawiłoby satysfakcję? Charakterów przyjemności, które mogą zostać dostarczone przez otoczenie, jest tyle, ilu ludzi na świecie. Każdy z nas ma swój unikalny charakter. Każdy z nas ma swoje unikalne pojmowanie świata. Każdy z nas lubi zupełnie od siebie różniące się rzeczy. Wydawałoby się, że jazda samochodem zawsze jest taka sama. Ale niektórzy w jeździe samochodem lubią czuć to, że można nim kierować. Inny człowiek, jadąc samochodem, będzie lubił to, że można przyspieszać. Jeszcze inny będzie lubił to, że można się w samochodzie rozglądać i podziwiać widoki dookoła. To, że oni wszyscy lubią jazdę samochodem, nie oznacza, że oni lubią wszyscy to samo. Każdy z nas jest inny. Ale my jesteśmy w stanie to zauważyć dopiero wtedy, kiedy pochylimy się nad samym sobą, kiedy siebie pokochamy, kiedy sami siebie zapytamy, co nam sprawia przyjemność. Wtedy odzyskujemy tożsamość. Wtedy żyjemy dla siebie. Wtedy jesteśmy świadkami i doświadczycielami własnego życia. Wtedy dopiero możemy poczuć smak swojego życia. I to jest właśnie miłość. Ten pierwszy element. Drugi element to jest odwaga. Ponieważ my potrafimy odczuwać emocje, potrafimy również myśleć, kalkulować, potrafimy przewidywać, potrafimy się bać. W momencie, kiedy umysł pracuje w trybie emergency, może bardziej po francusku.
Emergency.
Znaczy, powiem tak, umysł, czyli mózg, zawsze działa w trybie emergency. Dobrze powiedziałem, ale emergency?
Si.
Bóg mi pochwalił. Słuchajcie, odwaga. Kolejny. Odwaga jest przyznaniem się przed samym sobą, że się boimy. Ja ostatnio mówiłem o smoku.
Rozumiem.
Że jeżeli ktoś uświadomił sobie, że się boi, to jest bardzo dobry znak. Ponieważ to znaczy, że odzyskał świadomość.
Smok tak na mnie działa.
To nie będziemy używać tego argumentu. Mówmy się, że my w trakcie tej części, gdzie mówimy o odwadze, będziemy mówili o lęku po prostu. Więc zastanawia się, dlaczego w moim życiu zdarzają się sytuacje, których nie chcę, których nie lubię, które nie sprawiają mi przyjemności, z jakiegoś powodu wpływają na mnie negatywnie. Wyobraźcie sobie, że to jest tylko program w waszej głowie, który mówi, że akurat ta sytuacja w tej chwili, w danym momencie na nas działa negatywnie. My, zmieniając sposób myślenia i pojmowania świata, możemy spowodować, że ta sama sytuacja będzie działała na nas w drugą stronę. My możemy tę sytuację oswoić. My możemy tą sytuację, która generuje w nas lęk, wręcz pokochać. I to jest jedyna droga do tego, żeby zmienić sposób pracy tego programu. jak nie z lęk. Ponieważ lęk jest sposobem myślenia. Jeżeli my generujemy jakieś myśli, to są one odbierane przez otoczenie jako nasze pragnienia. Jako coś, co chcemy przeżyć. Jest to naturalny mechanizm reakcji otoczenia na nasze myśli. Jeżeli dodatkowo wierzymy jeszcze, że ten nasz lęk może się zmaterializować, to jest więcej niż pewne, że ten lęk się po prostu zmaterializuje. I my będziemy odczuwać dyskomfort, doświadczając tego lęku. My musimy spowodować, żeby nasza świadomość nie odbierała tego lęku negatywnie, tylko żeby zaakceptowała go i odbierała go przynajmniej na poziomie emocji zerowej. Czyli żeby nie nadawała znaczenia temu wydarzeniu. Jak to się robi? Musimy, żeby okiełznać lęk, musimy przejść przez trzy etapy. Pierwszy etap jest bardzo trudny dla osób, które żyją w Matrixie, ponieważ one zazwyczaj nie mają kontaktu ze swoją świadomością, ale dla osób, które mają już świadomość tego, że są, czyli pokochały siebie i akceptują siebie takimi, jakimi są, dla tych osób będzie łatwo zlokalizować lęk. Ponieważ lęk zawsze kojarzy się z dyskomfortem, z takimi falami energetycznymi, które dostarczają nam negatywnych odczuć. Wtedy właśnie zachodzi lęk. Jeżeli doświadczymy czegoś takiego, co zdefiniujemy jako lęk, czyli coś, czego nie chcemy w naszym życiu, ale zdarzyło się, bo może się zdarzyć, bo nagle pomyśleliśmy o tym, to my musimy to zdiagnozować. Czyli musimy doświadczyć myśli, czego tak naprawdę się boimy. Musimy odnaleźć ten lęk i musimy go nazwać. Zazwyczaj najlepiej zacząć od jakichś prostych lęków. Niech to będzie lęk przed spadaniem na przykład. Większość ludzi stojąc na jakiejś wysokości boi się, że spadnie. Załóżmy, że to będzie lęk przed spadaniem. Czyli wiemy, że boimy się spadania. I na samą myśl cierpnie nam skóra na plecach, że możemy spaść i tracić grunt pod nogami. Więc co my robimy? My uspokajamy swoje myśli w taki sposób, żeby nie myśleć o niczym innym, tylko o tym, że za chwilę możemy spaść. Musimy doświadczyć tego lęku całym sobą. Czyli zamykamy oczy, wyobrażamy sobie, że stoimy na skarpie i nagle nasze nogi się poślizgują i lecimy w dół. I wiemy, że za chwilę zginiemy. My musimy doświadczyć tego spadania. My musimy to przeżyć, żeby wiedzieć, czego się boimy. Bo tylko wtedy będziemy mogli potem powiedzieć w trzecim etapie tego procesu oswajania lęku, że ja mam prawo bać się spadania. Ja akceptuję ten lęk. Ja ten lęk kocham. Bo jest mój. Źródłem tego lęku jest mój umysł. Nikt go poza mną nie stworzył. To ja go stworzyłem. Ja ten lęk zdiagnozowałem, ja ten lęk przeżyłem, ja ten lęk akceptuję. Jest mój. I nikogo innego. I nikomu go nie oddam. Do tego momentu posługiwaliśmy się procedurą. Później trzeba wymyślić dla siebie jakiś klucz, który spowoduje, że nasza podświadomość załapie to nasze uczucie do tego lęku. Ja stosuję do tego taką wizualizację, w której wyobrażam sobie świecę, którą odpalam. Przy niektórych lękach odpalenie tej świecy w umyśle jest niemożliwe. Jak będziecie tego próbować, to sami tego doświadczycie. Jak przy niektórych lękach trudno jest odpalić mentalnie świecę i zobaczyć płomień. Bo my musimy odpalić mentalnie płomień, zapalić tą świecę, zobaczyć, jak ten płomień na tej świecie się zapala i potem pomyśleć sobie, w tym płomieniu rozpuści się mój lęk. Widząc ten płomień, musimy go widzieć mentalnie. I odstawiamy tą świecę na wirtualną półkę gdzieś na górze. I zapominamy o tej sprawie. Całkowicie. proces został zakończony. Po takim procesie możemy spróbować wrócić jeszcze raz do tematu spadania. Jak my go teraz odbieramy? Jak on teraz na nas działa? Czy my w ogóle mamy ochotę o tym myśleć? Czy jest nam to potrzebne? Czy jest jakaś sytuacja, w której grozi nam spadnięcie? Okazuje się, że ten lęk już jest nasz, już nie istnieje. My zupełnie inaczej postrzegamy w tej chwili sytuację, w której ktoś może spaść. W której my możemy spaść. To już jest zupełnie inne odczucie, inna fizyka, inny program, inny kod. To już zupełnie inaczej w tej chwili działa. My wiemy, że można spaść. Ale wiemy też, że można się przytrzymać. I nie boimy się tego już tak panicznie. Bo proces nie wycina z naszej fizyki możliwości spadnięcia. Ten proces, o którym mówimy, wycina z naszego umysłu, z naszego mózgu program, który powoduje, że my się tego boimy. Tak działa ta metoda. I to jest odwaga, ponieważ my ten strach musimy w drugim punkcie tej metody przeżyć. My musimy sobie to wyobrazić. A wiecie, co jest najtrudniejsze? Robiłem to kilkadziesiąt razy z ludźmi na sesjach indywidualnych. Najtrudniejsze jest to, żeby człowiek w momencie, kiedy sobie uświadomił lęk i przeżył go, powiedział tak, akceptuję ten lęk. Nikt za pierwszym razem mi tak nie odpowiedział. Musiałem drążyć temat, uświadamiać temu człowiekowi to, że mu jest to potrzebne, ponieważ bez tego kroku, bez powiedzenia sobie samemu, że ten lęk on musi pokochać i zaakceptować, bez tego kroku on się nie wyzwoli z tego lęku. Ostatni krok jest najtrudniejszy. Wydawałoby się, że wystarczy powiedzieć tak, akceptuję ten lęk. Nic podobnego. To jest najtrudniejszy moment w tym procesie. Dlatego jest to
odważne.
Dlatego mówimy o odwadze. Odwaga jest silnym słowem. Jeżeli utożsamimy się z odwagą, nie będzie dla nas to trudne i będziemy potrafili sobie z tym poradzić. Trzeci element to belki. Wiara. Wiara. Czym jest wiara? Czym jest wiara? Wiara jest przeświadczeniem w to, że nasza myśl jest w stanie się zmaterializować. Że to, o czym myślimy, jest prawdą. To jest wiara. Wiary używamy do tego, żeby zmaterializować nasze myśli, żeby przestrzeń odpowiadała tak, jak my chcemy. Żeby dostarczała nam takich emocji, takich sygnałów i takich możliwości, które spowodują, że nasza droga będzie prowadziła dokładnie tam, gdzie chcemy dojść. My nie wiemy, jak ta droga będzie wyglądała, bo nas to nie interesuje zupełnie. My musimy tylko wierzyć w to, że droga, którą idziemy, to jest dokładnie ta droga, którą mamy iść. Wiara służy do materializowania marzeń. Żeby osiągnąć szczęście w życiu, najpierw musimy sobie zdefiniować, czego tak naprawdę chcemy. Do tego służy między innymi miłość, ponieważ jeżeli my siebie pokochamy, dotrzemy do siebie, będziemy mogli ze sobą rozmawiać, będziemy mogli sobie zadawać pytania, będziemy sobie mogli kreować, zastanawianie się nad tym, jak chcielibyśmy przeżyć nasze życie. Jaki film chcielibyśmy zobaczyć? Jakich doznań chcielibyśmy doświadczyć? Co tak naprawdę sprawia nam przyjemność? W momencie, kiedy już będziemy wiedzieli, jak chcemy przeżyć nasze życie, możemy zacząć wysyłać sygnały do otoczenia, żeby nasze marzenia zaczęły się realizować. I żeby rzeczywiście to zaczęło działać, my musimy wierzyć w to, że te sygnały, które wysyłamy, one działają. One dostają się do tej przestrzeni wokół nas i informują ją o tym, jak my chcemy przeżyć życie. Musimy wierzyć w to, że każdy nasz krok prowadzi nas do tego, że poczujemy to nasze marzenie i że je zrealizujemy. Do tego właśnie służy wiara. Bez wiary, tak naprawdę, nie jesteśmy w stanie zrobić kroka naprzód. Ponieważ na Ziemi istnieje coś takiego jak grawitacja, która powoduje, że wszystko, co zawisie w powietrzu, spada na dół. I tylko wiara powoduje to, że my jesteśmy w stanie zrobić krok naprzód i utrzymać się w pionie, nie przewrócić. To właśnie robi wiara. I teraz, mając tabelkę za sobą, możemy przejść do regulacji ciśnienia. Idąc taką drogą, która tak naprawdę może być różna. Może być wyboista, może być asfaltowa, może być błotnista, może być bezdroże, może być ogrodzona. Jak powiedzieliśmy sobie w drugim punkcie, to w jaki sposób ją będziemy odbierać, będzie zależało tylko i wyłącznie od programu, który pracuje w naszej głowie. Czasami na takiej drodze zdarzają się zwątpienia. Czyli zaczynamy się zastanawiać nad tym, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nic nas tutaj nie zje, bo jest na przykład pustkowie. I co my w ogóle tutaj robimy? To jest naturalny odruch, naturalna reakcja każdego człowieka. Musimy być na to przygotowani, że zdarzają się momenty tak zwanego zwątpienia. Każdy, nawet najbardziej uduchowiony człowiek to przeżywa. Ponieważ tak jak mówiłem, wychodzenie z głębokiej wody polega na tym, że musimy dokładnie regulować ciśnienie pomiędzy tym ciśnieniem, które znajduje się w naszym ciele, a ciśnieniem wody, po to, żeby powietrze, które znajduje się w naszym ciele, nie rozsadziło nas od wewnątrz. Wychodzenie z dna musi być tak szybkie, jak szybko jesteśmy w stanie regulować ciśnienie w naszych zbiornikach wody, czyli wiara. Jeżeli będziemy wychodzić zbyt szybko, możemy poczuć dyskomfort. Możemy poczuć zwątpienie. Jeżeli będziemy wychodzić zbyt wolno, może nam zabraknąć tlenu i zostaniemy tam na razie. My musimy to robić z głową. Czyli w momencie, kiedy przychodzi chwila zwątpienia, pierwsza rzecz, jaką my musimy zrobić, to przede wszystkim musimy sobie to uświadomić. Do tego właśnie służy powtarzanie tych trzech rzeczy. Miłość, odwaga i wiara, po to, żeby zakodować sobie w naszym umyśle informację, że w sytuacjach, które okazują się beznadziejnymi, my mamy kotwicę, my mamy się czego trzymać. My możemy spróbować tej metody. Jeżeli sytuacja jest beznadziejna, to dlaczego nie? Dlaczego nie usiąść i nie zastanowić się nad tym, dlaczego się boimy? Albo dlaczego nie zrobić następnego kroku po prostu, pomimo tego, że boimy się iść dalej po tej drodze i zastanawiamy się, czy ta droga jest dobra. W tym momencie ja przerwę, ponieważ jest tu człowiek, który doświadczył takiej metamorfozy i takiego zwątpienia i spróbowaliśmy wspólnie razem odzyskać wiarę w to, że powinniśmy iść dalej tą drogą, którą do tej pory szliśmy. I on dalej opowie, jak to wyglądało.
Pamiętaj, żeby mówić wyraźnie, że nie było. Tu przerwał, że śrub trzyma.
Na ten czas.
Wolno, powoli, wyraźnie. To jest już w zasadzie stała praktyka w moim przypadku. Co jakiś czas spadam stany zwątpienia. Całkowicie się do tego przyzwyczaiłem. Uważam, że jest to źródłem mojej kompetencji. Ponieważ to, co należy do mojej przyjemności życiowej, celu życia i tego, w jaki sposób ja postrzegam smak i radość tego życia, czyli mój egoizm opiera się na tym, żeby mieć wpływ pozytywny jak największą ilość osób, których spotykam. To jest moja radość. Ja osobiście na tym opieram swoje funkcjonowanie, bo jego jedynie się na tym opiera. Julek tu miał takie fajne powiedzonko, że egoista to jest ten, który myśli o sobie zamiast o mnie. Mnie się to strasznie spodobało, bo definiuje to, że często altruista jest bardzo egoistyczny w tym pragnieniu. Ja jestem bardzo egoistycznym altruistą. Altruizm jest bardzo wymagającą formą egoizmu, ponieważ konfrontuje mnie bez przerwy z pragnieniami innych i te pragnienia są dla mnie warunkiem szczęścia. Ja muszę ciągle sobie przypomnieć, że ja mam bardzo zmienne możliwości pomocy. Zależne najczęściej od tego, co dana osoba chce zmienić. Bo ja bardzo często zapominam, że dana osoba może nie chcieć tego zmienić. Że człowiek może tkwić w bagnie, albo go nie widzieć jako bagno, tylko ja go mogę tak postrzegać. Może być daleko przede mną, ja tego nie widzę. Może mnie czegoś nauczyć, a mi się wydaje, że ja mam coś do zaoferowania, akurat w tym momencie muszę pospieszyć na pomoc. Ta sytuacja wręcz może opierać się na tym, że ta osoba ma zostać pozostawiona sama sobie, a ja uparcie łażę, zmywam, sprzątam, gotuję i nie pozwalam tej osobie się rozwijać. I bo ja muszę się czuć potrzebny. Ale sytuacja, która powoduje ten moim egoizm, tą moją radością i rodzajem szczęścia, którego przecież do cholery się nie wyrzekam. Nigdy w życiu, ja nie wyszedł z głupia, jest świetne, ja to chcę tańczyć. Ja w związku z tym faktem konfrontuje mnie o wiele częściej z wątpieniem, niż uważam, dzieje się to w przypadku ludzi, którzy lubią samochody. Bo ludzie, którzy mają samochody, doświadczają zwątpienia sytuacji, kiedy się coś zepsuje, albo ten sobie to naprawią, albo na przykład ma samochód, który lubią, jest zbyt drogi, to sobie wtedy popracują nad tym, żeby go sobie kupić. A ludzie, którzy lubią czuć, że mają wpływ pozytywny na życie innych, mają średnio rzecz biorąc czasami kilka razy dziennie kontakt z wątpieniem. Zwłaszcza w temacie możliwości pomocy. Obecnie ja przykład jestem w trakcie tego procesu. Przeżywam moment bezsilności całkowitej w momencie pomocy i pewnej osobie, która w ogóle nie wykazuje żadnych oznak szczęścia, a moim zdaniem zesrałem się na żartkę, żeby tak było. Zatańczyłem na rzęsach i nic nie wyszło. No i był ten moment. Klinicznie wyjmijmy sobie jeden przypadek. Tak, będzie również uwalił.
Mówimy.
Tak. Uważam, że bez walenia w ogóle nie będzie się żaden ze spotkań, dlatego on stał się elementem stałej dekoracji. Razem z harmonią, z Mariuszami, z czapką niewielką. I kagańcem na świat. Jest...
O, kagańcem do wstawki ma trochę większe światełko. Uważam na głowę. Akurat idealnie... Zwróciłeś uwagę na pytanie.
Widzicie? I to jest właśnie to. Nie mam żadnego wyczucia. Ja uważam, że to jest właśnie ten moment, w którym stało się dokładnie to, co miałem powiedzieć na końcu. Że zaufanie pojawia się w chwilach całkowicie nieoczekiwanych. Bo nagle się okazało, że mój program, którego sobie wpajałem bez ustanku, faktycznie działa. Ponieważ moje niepowodzenia nie istnieją tak naprawdę. Istnieje tylko rezygnacja z pewnego procesu, pewnego premedytacji. Ona może zaprzestać tego, co ja chcę zrealizować. Natomiast nie istnieje niepowodzenie. Ta sytuacja mi to udowodniła. Przy całym możliwym zwątpieniu w moje możliwości mój instynkt skierował mnie uwagę na ten dawny przedmiot. Ja jestem w świecie przekonany, że tak jest. Mało tego, uważam, że nie zrobiłem nic, ponieważ to tak działa. Lekcja pokory w egoizmie. Działa to całkowicie spontanicznie. Utrwalana forma przypominania sobie pracy w chwilach zwątpienia z własną tożsamością i własnymi pragnieniami, własnym strukturą rynkową i tym, do jakiego stopnia potrafimy orientować się w tym, kim jesteśmy, czego chcemy lub co powoduje naszym lękiem, co dla przestrzeni jest dokładnie tym samym. Przestrzeń, nasze lęki i pragnienia, moim zdaniem, traktuje dokładnie na równym poziomie. Dlatego odbieramy życie jako niesprawiedliwe. Chcielibyśmy, żeby przestrzeń myślała za nas. Natomiast przestrzeń jest tak inteligentna jak my, ani mniej, ani więcej. W każdej sytuacji przestrzeń życiowa jest pod tym względem... Dziękuję, panu, widzicie. działa dokładnie na takim poziomie, na jakim my sami jesteśmy samodzielni. I stąd ta sytuacja polegająca na tym, że trafiamy non-stop na momenty, w których w pewnym sensie naturalnym odruchem jest chęć zapytania, no dobrze, ale dlaczego tak? Czemu ja chcę dobrze, a wychodzi różnie? Dlaczego nikt lub nic o mnie nie myśli, za mnie nie pomyśli, za mnie tego nie zrealizuje? Dlaczego w takich chwilach, kiedy ma być dobrze, ja chcę dobrze? Tak? No ktoś mi powiedział, że jak ja będę chciał, to tak będzie. A dlaczego cholery? Tak nie jest, tak? No, gdzie jest ten facet w tych okularach? On mi to powiedział, gdzie on jest teraz? Teraz, gdzie on jest? Ja spytam, gdzie on jest, jak koledze mało na łeb nie spadł kaganiec ze światy. No, gdzie on był? Okazuje się, że to nie facet w okularach spowodował sytuację, która mnie dotknęła. To nie, moja bezsilność nie została wywołana niesprawiedliwością zewnętrzną, żadnego rodzaju. Moja bezsilność jest tylko i wyłącznie nieorientacją. Jest brakiem wiedzy. Ja nie wiem o tym, że mogę. Ponieważ mój odruch jest odruchem. Jest nawet każda sytuacja, i uświadamiam sobie o tym sobie szereg razy, jest najpierw decyzją, potem nawykiem, a na końcu rzeczywistością. I to tak działa. Spontaniczność jest wynikiem pracy. Każda. Im szersze spektrum przyjemności, horyzont zdarzy, na przykład moją przyjemnością jest kupa ludzi, którzy mają świetną radochę z życia i są coraz szczęśliwsi, no to mam kuwertę o całkiem sporym zasięgu. Jestem kotem skonfrontowany z pustynią. I wobec tego faktu tego zwątpienia trochę nadrośnie, no bo ja myślę, że w tej sytuacji w moim świecie horyzont zdarzeń i ich centra z tym wszystkim się zdarzają, więc jeden z takich przypadków był dokładnie taki i on się powtarza cały czas, ponieważ jeszcze planuję kontynuować tę znajomość kilkadziesiąt może lat, że do chwili, w której ta osoba nie będzie w stanie całkowicie samodzielnie powiedzieć tak, jestem szczęśliwa, to z moim obecnym stanem świadomości będę odczuwał dyskomfort i wręcz nieszczęście. Zwątpienie. Ja będę uważał, że wszystko, czego się nauczyłem, nie działa. Pomimo faktu, że po drodze 5 lub 6 osób startowało po 6 punktów, po prostu normalnie tak jak teraz. I dzwonią do mnie gdzieś tam z Wenezueli i mówią, słuchaj, w ogóle tam mówiście, jest fajnie. Jest piękny, słuchaj, pamiętam tę rozmowę 5 lat temu, ale naprawdę ja nie pamiętam. Nagle się okazuje, mało tego, ja w swoim życiu też takich ludzi przecież doświadczam, cholerę, no na tej sali siedzą tacy ludzie, którzy w pewnej chwili napisali mi jedno słowo, ja zmieniłem całe swoje życie po tym SMS-ie. Tylko, że ja pamiętałem w tej jednej chwili, żeby podjąć tę decyzję i wykorzystać okazję, cenną okazję mojej otwartości, przecinający się w tym samym czasie z czyimś intencją, z czyimś uważnością, z tym, że ktoś mi zauważył i własnym doświadczeniem opartym na jakiejś zmianie, która akurat właśnie w tym momencie przypadkiem sprzeciała się z moim punktem doświadczeń, z moim momentem, z moją decyzją, pewną ciekawy mechanizm. Ponieważ przy nieskończoności istot potrzebujących są również takie, które w głównym najmniejszym jest bycie niezadowolonymi. Mało tego, jest to ich sposób na szczęście. Jest w swoim życiu spotkałem bardzo wiele osób, i to też pewnie nie jest przypadek, że akurat ja, który niezadowolenie jest główną metodą na ich zdaniem, na zakręcianie pecha, na zmianę rzeczywistości pod swoją korzyść i trudno im się dziwić, skoro tak wybierają. Jednakże osoby o podobnych pragnieniach jak ja, trafiając w takie środowisko, natychmiast wpadają w płak. Ponieważ w kilku takich sytuacjach w moim życiu, kilku takich osób, wpadałem po prostu absolutnie, całkowicie i prawie beznadziejnie w sytuacji, którą zwątpienie stawało się moim chlebem codziennym. I był koniec z pięknym, czynnym, kochanym facetem, który zawsze na mignięcie powieki wie, ile słodzisz. To jest już na mało. Ten facet ma wiedzieć, że to jest trzcinowy i dlaczego kurwa tak późno, przepraszam, to nie wydnie. to mało tego, w sytuacji, ale tak, w sytuacji, w której pojawi, to jest tylko przykład, słuchajcie, wielu rzeczy z was i prawdopodobnie może mieć bardzo podobne doświadczenia i bardzo możliwe, że kilku z was miało takie sytuacje i niekoniecznie z cukrem, ale to, co się, też nie wiem, dlaczego patrzę na ciebie, natomiast to, co się, może to jest właśnie ta cenność, tej spontaniczności, że istnieją momenty, w których ta dekompresja opiera się głównie na tym, że tracimy orientację po prostu. Moment nadmiaru ciśnienia polegający na fakcie dezorientacji, że ja nie radzę sobie, że ja nie potrafię zaspokoić potrzeba. No, to jest jako jedna z form. No, przecież może być milion form chęci spełnienia pragnień. Może mogą one polegać na przykład na dążeniu do doskonałości. Są perfekcjoniści, są ludzie, którzy uważają, że nigdy nie zaśpiewają tego idealnie, na przykład. A wchodzą na scenę i wyrywają flaki, śpiewając piosenkę. Człowiek ma ochotę pluć im wnętrznościami do torebki. Spać w ich buta. Za to, że oni śpiewają, to, że robią. A oni wchodzą ze sceny i mówią, mogłem lepiej, albo... Często jest też to efektem pewnych programów oczywiście, bo istnieją pewne programy wychowawcze, które ludzie ulegają, lojalnościowe, programy lojalnościowe, wiesz, bardzo lubię ten schemat myślowy, polegający na tym, że te osoby, które są były dla nas autorytetem w pewnym okresie życia, bardzo ważnym okresie życia, sprzedały nam pewnego rodzaju myśl, że nam się pewne rzeczy po prostu najzwyczajniej w świecie nie udają. Albo żebyśmy coś robili naprawdę dobrze i żeby to było oczywiście godne pokochania, znowu piękny moment, to musimy to zrobić tak, że oni powiedzą dostatecznie. Tylko, że tych osób często już nie ma w naszym życiu. Oni często sami się, nie wiem, zastarzeli, odeszli, sami by chcieli, żeby się nimi zaopiekował już ktoś. Oni są ludźmi, a wtedy byli bogami. I oni już nie rozumieją, dlaczego my się do nich zwracamy jak do bogów z reklamacją. Nawet często nie pozwalamy sobie na ten duch. W nas to robimy. A czasami wręcz przeciwnie. Przychodzimy do nich i mówimy, dlaczegoś ty mi wtedy powiedział. Dlaczego? Powiedz mi wreszcie, że robiłem to dobrze. Całe życie pisałem tak, jak chciałeś, żebyś to poczytał. I całe życie chciałem, żeby przeczytał to, co pisze i powiedział, to jest doskonałe. A ja mam ochotę spalić całą bibliotekę. Mam 14 tomów tego, co chciałem, mam wszystko spalić. Mam Nobla do cholery. Ale pisałem dla ciebie. Baletnicy nogi łamały, tylko po to, żeby zatańczyć tak, jak żeby, nie wiem, babcia powiedziała nieźle. I to nie jest wina babci. To nie jest wina ex-boga. To jest niczyja wina. To jest program lojalnościowy, którego po uświadomieniu sobie mamy przynajmniej jedną pewność. Że mieliśmy wdrukowane alergię na słowo miłość. Pod własnym adresem. Pod tytułem to jest jakieś dziwne i chore i schizofreniczne, żeby mówić do siebie, że ja się lubię. Tylko pytanie brzmi, kogo jeszcze można? Bo jako osoba właśnie kliniczny robił przypadek, na przykład zespołu wielokrotnego zwątpienia, który właśnie mój szacowny kolega był miał łaskę wcześniej przedstawić.
Ja to powiem z punktu widzenia mojego. Jak do tego doszli, jak rozwiązaliśmy
to. To mogę wręcz po prostu wszystkimi kończynami poświadczyć, że tak się widzi. Istnieją alergie na bardzo elementarne uczucia, których na przykład ty i na pewno, tak jak o ile ma się takie trudne hobby jak ja, pod tytułem robienie dobrze, to można dostać dolca, nie mówię to o amerykańskiej walucie, w związku z faktem absolutnego, permanentnego syndromu nieskuteczności w wyniku tego, że ja nie mam tego, co mógłbym dać. Ja nie mam tego. Ja nie mam miłości dla ludzi, jakbym ich nie kochał. Ja mam ochotę się za nich zabić, pójść pod tramwę i ja to zrobię z frustracji, a nie z miłości. Ja to zrobię ze zwykłej frustracji. Teraz dopiero gdzieś na jakimś momencie i to w wyniku długich procesów i również pewnych prac mogę uważać, że gdzieś czuję pewną drobną, fajną uczucie, że mogę w pełni kompetentnie mówić, twierdzić, że co mogłoby inni sprawiać satysfakcję. W którą stronę mogłoby ich życie pójść, żeby było dobrze. Ponieważ zaczynam to robić sobie sam. Miłość do siebie jest najważniejszą w świecie kompetencją. Taki przykład. Bo jak ja mogę być kompetentny, twierdzić kompetentnie, co służyć dobrze, co dla kogo jest dobre, skoro ja nie mam pojęcia, jak ja sobie to mogę zrobić. Schemat znowu kolejny, szewc bez butów wchodzi. Schemat wbity pod świadomość, że tak ma być zawsze. No niestety, szewc bez butów jest do szewca. Najzwyczajniej w świecie. Dobry altruista nie będzie dobrym altruistą, jeżeli nie chowa siebie samego. Więc słowo egoizm zdemonizowane tym się różni od egotyzmu, zaślepienia całkowitego, że myśli dobrze o źródle dobra również dla innych. Ponieważ w podstawie swojej nie jesteśmy od innych aż tak różni, żeby kochanie siebie miało negatywne skutki wpływ na innych. To jest, kochamy element altruistyczne pojmowanie. Kochamy element przestrzeni, której częścią są inni, więc kochamy świat, do którego nie należą. Kochamy dom, wreszcie swój własny. Sytuacja ulubiona dla leczenia na przykład alergii na słowo miłość do siebie jest taka, że no, nie jestem w stanie gościć w sposób dobry nikogo w moim domu, jeżeli ten dom jest srany. Zawalony pajęczynami.
Dużo może mi się wydać.
No to będzie Anny, tak? Będzie dom pili.
Ale słuchaj, ja chciałem jeszcze powiedzieć o tej technice.
No.
Jak myśmy z tego wyszli. Także jeszcze chwilę i tam jeszcze siadł.
Ja się rozkręcam, wiesz. No, to jest dobry wstęp właśnie. I to ja chciałem ten wstęp właśnie powiedzieć. I teraz jest moment, żeby pamiętać, jak dalej.
Technica jest na widzę.
Teraz tak, no my mamy przykład tego, jak człowiek odczuwał to, co nie ma. Wyszliśmy z Olegiem tutaj, powiedziałem, że on bardzo mocno przeżywał coś. Siedliśmy w tym miejscu i ja mówię, ale co jest? A on mówi, wiesz co, stoję przed ścianą, nie wiem co zrobić. Straciłem wiarę, nie mam koncepcji. Ja siadłem przed nim i też to bardzo nie wiedziałem co zrobić. Więc bardzo szybko rozluźniłem swój organizm, swój umysł w taki sposób, żeby skupić się tylko na sobie. W momentach, kiedy nie wiem, co zrobić, skracam perspektywę. Wycinam to wszystko, co mi jest niepotrzebne i skupiam się wyłącznie na sobie. I wtedy, kiedy jestem tylko ja sam ze sobą, zacząłem dostawać podpowiedzi w mojej podświadomości, co powinienem zrobić. Więc zrobiłem to samo u Olega. Skróciłem jego perspektywę. Mówię, Olek, skup się na sobie. OK? Olek robi to błyskawicznie.
Jednak. Bez
potem przeprowadziłem pewne procesy, które spowodowały, że jego mózg, umysł, świadomość, jego ego znalazło się w zupełnie innym otoczeniu. I zadałem mu pytanie, co teraz czujesz fizycznie? On mówi, czuję w głowie pustkę, czuję w głowie mgłę, czuję w głowie niemoc. Ja mówię, dobrze, to teraz spróbuj pomyśleć o tej głowie w taki sposób, żeby tą pustkę, tą niemoc wyczyścić. Żeby oczyścić to miejsce, w którym czujesz prężenie energetyczne. I po chwili, nie wiem, może 4-5 głębszych oddechów, ale mówi, okej. On mentalnie wyczyścił ten obszar. On nie musiał nic zrobić, to nic nie kosztowało. On tylko stał z zamkniętymi oczami i on sobie tylko to wyobraził. To, co mu prężyło. Ja mówię, słuchaj, Olek, co teraz czujesz?
Przestań.
Jeżeli mówię o naprężeniach, to mówię o dwóch nacierających na siebie przedmiotach, które powodują naprężenie. W pewnym momencie któryś z nich wygra i przesunie ten drugi na drugą stronę. Wytrąci z równowagi sytuację. I my możemy albo powodować, że któryś z tych rzeczy przesunie szale, albo możemy rozładować to napięcie. Rozładowujemy napięcie myśląc o nim, po prostu, w najprostszy sposób.
Pytam Olega, co jeszcze? Oleg mówi, ucisk w klatce piersiowej. Niesamowita duchota. Mówię, dobrze, spróbujmy to rozładować. Rozprężyć. Pomyśleliśmy o tym. Wspólnie. Znowuż cztery oddechy. Jeszcze kilka zabiegów takich, powiedzmy, nazwijmy to stricte psychologicznych, związanych ze stanem umysłu Olega. Wyszliśmy z tego. Oleg odprężył się całkowicie i okazało się, że ta sytuacja, w której on się znajdował, ten mur, który widział przed sobą, to już jest zupełnie inna chwila. To już jest zupełnie inna okoliczność. To są już zupełnie inne miejsca. Zupełnie inne energie, inne światło. Inna materia. Więc, jeszcze raz. W momencie, kiedy stoimy przed ścianą i nie wiemy, co zrobić, musimy skrócić nasze pole widzenia i zaczerpnąć wiedzę z siebie. Przestać myśleć o ludziach, przestać myśleć o rzeczach, skupić się na sobie i stamtąd zaczerpnąć informacji. Co mamy zrobić? Jak to zrobić? W momencie, kiedy się skrócimy tą naszą perspektywę, będziemy w sobie, to my jedyne, co czujemy, to czujemy swoje ciało. I w tym momencie, skupiając się na ciele, szukamy miejsc, w których są jakieś elementy, które wydaje nam się, że są nie w zgodzie z pozostałymi elementami. Zazwyczaj tak jest w momentach, kiedy jesteśmy zdenerwowani albo nie wiemy, co zrobić i sięgniemy do tego swojego ciała, to któryś z elementów naszego ciała jest gdzieś zblokowany. U Olega akurat była to głowa i klatka piersiowa. U innych może być to ból w ręce, czy nie wiem, swędzenie kolana, czy pięty. Tak się właśnie manifestuje obawa i lęk w ciele. I wtedy, kiedy jesteśmy rozluźnieni, kiedy jesteśmy w sobie, kiedy mamy skróconą tę perspektywę, obszar naszej percepcji do naszego ciała, my pracujemy tylko z naszym ciałem. Spróbujcie to zrobić. Zobaczycie, jak bardzo zmienia się perspektywa i obszar naszego działania po wykonaniu takiej operacji. Nagle okazuje się, że są zupełnie inne rozwiązania. Albo że problem, który przed chwilą był dla nas nie do pokonania, w ogóle nie istnieje. To jest wyłączenie się z Matrixa, zresetowanie umysłu i włączenie się ponownie do Matrixa. Ale wtedy już jest otoczenie pod kontrolą naszego umysłu sterowanego serca. To jest metoda prosta i nic nie kosztuje. Przy odrobinie wprawy trwa 5 minut. Może nawet nie. Tak regulujemy ciśnienie. I o tym było dzisiejsze spotkanie. Dziękuję
bardzo. No to ja wyłączę.